No więc tak jak mówiłem, temat brzmi, tak jak mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, istota i skutki sakramentu Eucharystii. No właśnie, co jest tą istotą, co jest tymi skutkami? Jak w ogóle znaleźć odpowiedni język? Pierwsze wieki chrześcijaństwa koncentrowały się, czytamy w książce Modlić się Mszą Świętą, na próbie zrozumienia Eucharystii jako obecności Chrystusa, która ma znaczenie soteriologiczne i eklezjologiczne. Co to znaczy? Soteriologia, zbawienie, czyli Eucharystia daje nam zbawienie, a eklezjologia to jest nauka o Kościele, czyli Eucharystia buduje Kościół. Nie ma Kościoła bez Eucharystii. Będąc pokarmem nieśmiertelności i podstawą jedności Kościoła. To czas, te pierwsze wieki, to czas wyodrębniania się celebracji eucharystycznej z towarzyszących jej w czasach apostolskich posiłków wspólnoty. Obrzęd chleba, obrzęd kielicha został wtedy oddzielony od zasadniczego spożywania pokarmu, no ale z biegiem czasu doszło do ich połączenia. Tak, Jezus wydzielił to na ostatniej wieczerzy, a potem z powrotem jakby spożywanie, jedzenie, zwykłych rzeczy i ciała Pańskiego jakby się zlało w jedną całość. No a święty Justyn właśnie chce to znowu oddzielić. Pierwsze pisma chrześcijańskie akcentują też ofiarniczy charakter Eucharystii. Wśród teologicznych szkół starożytności istnieją różnice w rozłożeniu akcentów odnośnie do wydarzeń zbawczych lub wskazaniu planu, na którym sytuują tajemnicę Eucharystii. Z jednej strony mamy reprezentantów teologii aleksandryjskiej, Orygenes, Klemens, Cyryl. Rozważają Eucharystię w perspektywie prawdy o wcieleniu słowa, w którym obecnym pod postacią chleba i wina łączy się chrześcijanin. Czyli tak jak Jezus się wcielił, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, dokładnie się wcieliła w człowieka, przyjęła ciało człowieka, tak? I to także dokonało wcielenie, stając się Jezusem z Nazaretu. Tak samo teraz Jezus się niejako wciela w ten chleb. Wówczas dokonuje się cudowna wymiana, która ma za wzór wymianę między ludzką i boską naturą jedynej osoby Logosu, drugiej osoby Trójcy. Mamy pewną analogię, pewien wzór, pewną odpowiedność. Z drugiej strony tradycja antiocheńska eksponuje wspomnienie męki i śmierci Jezusa, w której owoce przekazują poszczególne sakramenty we właściwym dla każdego z nich sposobu, tak? Czyli nie tyle wcielenie, co właśnie męka śmierci i owoce tej męki i tej śmierci. W tym wysiłku i prowadzonych dyskusjach warto zwrócić uwagę na jeden szczegół. Ojcowie i pisarze wczesnochrześcijańscy starają się jak najlepiej wykorzystać kategorie filozoficzne swego czasu, aby wyjaśnić sens Eucharystii. Dotyczy to kwestii wyjaśniania obecności Chrystusa w konsekrowanych postaciach, czy teorii przemiany, konwersjo, tu święty Ambroży. Konwersja też jest nawrócenie, tak? A tu jest konwersja, znaczy przemiana. A także samej istoty Eucharystii, która zostaje wyjaśniona w oparciu o platońskie kategorie obdarowania i uczestnictwa. Tak Platon mówił, że my uczestniczymy tak nieśmiało w tym świecie idei, czyli w świecie niematerialnym, poprzez obcowanie ze światem, gdzie są odbicia i zwielokrotnienia tych jedynych, wiecznych idei w tym innym świecie. Teksty patrystyczne wyrażają mocne przekonanie o realizmie eucharystycznej przemiany. Metabole, przemiana po grecku. Konwersja to było po łacinie. Chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, o czym świadczy stosowana przez nich terminologia na oznaczenie tych pierwszych. Figura corporis u Cypriana, a także obraz, typ czy symbol. Figura corporis, tak? Czyli na wzór ciała. Chrystus przychodzi na wzór ciała tego ziemskiego. Dla pełnego zrozumienia pism tego okresu trzeba podkreślić, że u ojców naszych Kościoła nie istnieje opozycja między symbolicznym a realnym, a wręcz odnajdujemy w nich przekonanie o jedności znaku i znaczenia, bo realne znaczy prawdziwy, symboliczny znaczy połączone z dwóch stron. Jedna jest widzialna, druga niewidzialna. Jedna jest światem wiecznym, druga światem przemijalnym. Platon mówi o tym uczestnictwie, tak? Więc my też chodzimy po ziemi, to jest widzialne, ale duchem uczestniczymy w tym, co niewidzialne. Natomiast średniowieczne rozważania teologiczne zmierzają do zrozumienia obecności Chrystusa Eucharystycznego, relacji między różnymi rodzajami ciała Jezusa, tak? Czy jaka jest relacja między Jezusem historycznym, który chodził po ziemi, uwielbionym, czyli który przeszedł przez śmierć i poszedł do nieba, i tym właśnie eucharystycznym. I to znalazło wyraz w takim rozróżnieniu na corpus verum i corpus mysticum. Czyli pojawiają się nieznane teologii patrystycznej między napięcia, między tym, co realne, a tym, co symboliczne, między tym, co obecne in mysterio, a tym, co in veritate. In veritate prawdziwie, namacalnie, in mysterio w tajemnicy. I oni już trochę w średniowieczu nie potrafili tego pogodzić. W klimacie dyskusji z Berengariuszem, takim księdzem, który odrzucał rzeczywistą obecność ciała Chrystusa w Eucharystii, albo z Waldensami, heretykami, dla których ważność sakramentu zależała od tego, jaki był szafarz, czy był fajny, w porządku, moralny, czy nie. I tworzy się słownictwo teologiczne, które się pojawi właśnie na IV Soborze Laterańskim, w, można powiedzieć, złotym okresie średniowiecza. I to słownictwo to jest właśnie to przeistoczenie słynne. To w tym kontekście można zrozumieć systematyczne ujęcie, jakie wnoszą teologowie średniowieczni, czyli Tomasz z Akwinu, którego ideę podjął potem Sobór Trydencki, tak? To jest połowa XVI wieku, Sobór Trydencki, bardzo ważny. W kontraście do reformacji powstał. Dekrety tego soboru ze względów praktycznych ujmowały oddzielnie Eucharystię jako sakrament i jako ofiarę. To wprowadziło taką dychotomię, rozdział sztuczny, w której wymiar ofiarniczy był rozwijany po omówieniu obecności realnej, jako wyrażającej sakramentalną naturę Eucharystii i w oparciu o ogólne pojęcie ofiary wyprowadzone z historii i ludu Izraela. No ale właśnie, czy można oddzielić ofiary od sakramentu? Sakrament to jest ten niewidzialny znak widzialnej łaski, a ofiara to jest konkretne cierpienie, które się nie powtarza, ale które jest uobecnione w sposób bezkrwawy. Dlatego współczesne ujęcia teologiczne nie chcą tej dychotomii, tego rozdzielenia, tylko skłaniają się ku ujęciu organicznemu, wskazując, że sakramentalność Eucharystii wyraża się w jej byciu ofiarą. Czyli to jest niewidzialny znak widzialnej łaski, widzialny znak niewidzialnej łaski, a ta niewidzialna łaska właśnie uzdania nas do połączenia się z ofiarą Chrystusa i życiem ofiarnym w naszym życiu, w naszej egzystencji, na sposób ofiarny. Niemniej jednak dla świętego Tomasza te wymiary już były powiązane, a dopiero polemiczny kontekst Soboru Trydenckiego wpłynął na to rozdzielenie. Dlatego, kochani, jak powiedziałem, ofiara i uczta. Łaska nie tylko ogólna, ale też łaska do naśladowania Chrystusa w Jego ofiarowaniu się za świat.